wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest piątek, 30 października 2009. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Agnieszka Piedel i nasz realizator Steven. Po dzienniku usłyszą Państwo m.in. przegląd prasy Katarzyny Zawickiej i Piotra Błyńskiego, fiolieton filmowy Anny Rzeczyckiej, magazyn Piotra Rosochowicza z cyklu Eureka i audycję Polskiego Radia dla Zagranicy. Mija tydzień. A oto najważniejsze doniesienia dnia. Rosyjski Trybunał Konstytucyjny zbada, począwszy od 9 listopada, kwestię przywrócenia w Rosji wyroków śmierci. Jak wiadomo, wstępując do Rady Europy, Rosja podjęła zobowiązanie całkowitego jej zniesienia, lecz po dziś dzień tego zobowiązania nie wypełniła. Wprowadziła jedynie moratorium na wykonywanie tych wyroków. Trybunał wyda przed końcem roku orzeczenie dopuszczające ewentualnie wydawanie wyroków śmierci, począwszy od 1 stycznia przyszłego roku. 10 lat temu Trybunał zakazał wydawania owych wyroków do czasu, aż całą Rosję obejmie system ław przysięgłych. 1 stycznia ma się ona pojawić w ostatnim już regionie kraju, czyli w Czeczenii. Agencje określają mianem historycznej decyzji skierowanie dzisiaj Jacquesa Chiraca przed Trybunał do spraw wykroczeń. Jest to fakt bez precedensu w odniesieniu do szefa państwa, nawet emerytowanego od II wojny światowej. W całej historii Francji przed sądem stanęły tylko dwie głowy państwa, przy czym jedna spadła. Był to marszałek Pétain za kolaborację z okupantem hitlerowskim i oczywiście Ludwik XVI w czasie rewolucji. Chiracowi nie grozi rzecz prosta gilotyna, lecz proces w sprawie o korupcję, której dopuścił się w czasach, gdy był merem Paryża. Grozi mu 10 lat więzienia, 150 tysięcy euro grzywny i pozbawienie biernych praw wyborczych na 10 lat. Chirac skończył w tym roku 77 lat. Mówi Paryż RFI. Prezydent Václav Klaus ogłosił dzisiaj, że nie będzie się dłużej przeciwstawiał ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Na posiedzeniu brukselskim w dniu dzisiejszym Rada poszła wobec Czech na pewne ustępstwa, które Klaus uznał za wystarczające w granicach możliwości. Dotyczą one, podobnie jak w odniesieniu do Polski i Wielkiej Brytanii, tak zwanej karty praw podstawowych, która nie należy do samego traktatu, lecz jest dokumentem towarzyszącym. Ustępstwa wobec Czech dotyczą drażliwej kwestii zwrotu majątków Niemców sudeckich skonfiskowanych po II wojnie światowej. 3 listopada czeski Trybunał Konstytucyjny wypowie się jednak jeszcze w sprawie skargi, jaką przeciwko traktatowi złożyli bliscy Klausowi deputowani. Na brukselskim posiedzeniu dyskutowano ponadto kwestię finansowania skutków ocieplenia klimatycznego, gdzie doszło do porozumienia oraz znacznie drażliwszą i w pewnym sensie ciekawszą kwestię kandydatury na stanowisko przyszłego prezydenta Europy. Jak wiadomo, stanowisko to wymyślono nieledwie na miarę dla Tony Blaira. Tymczasem kandydatura ta budzi dzisiaj bardzo poważne zastrzeżenia w niektórych krajach i zapewne nie przejdzie. Zarzuca się Blairowi dwie antyeuropejskie decyzje. Odmowę przedłożenia pod referendum kwestii wejścia Wielkiej Brytanii do strefy euro oraz oczywiście poparcie dla amerykańskiej interwencji w Iraku. Nawet stronnik Blaira, Nicolas Sarkozy, wyraźnie osłabił swoje poparcie dla tej kandydatury. Paryż ustalił jedynie z Berlinem, że obie stolice poprą wspólnie jednego kandydata. Będzie nim być może premier Holandii, Jan-Peter Balkenende. Wielka Brytania dostałaby wówczas nagrodę pocieszenia w postaci stanowiska europejskiego ministra spraw zagranicznych, którym zostałby obecny szef dyplomacji jej królewskiej mości, David Miliband. Konsultacje w sprawie prezydenckiej kandydatury odbędą się na szczycie europejskim w połowie listopada. Miliband udaje się zresztą w poniedziałek do Moskwy, by fastrygować jakoś fatalne stosunki swego kraju ze stolicą Putina, najgorsze od czasów zimnej wojny. Kamieniem obrazy było tu 3 lata temu zamordowanie w Londynie przez rosyjskie służby specjalne Aleksandra Litwinienki i stanowcza odmowa Moskwy wydania Londynowi głównego podejrzanego Andrzeja Długowoja. Ostatnim szefem Foreign Office, jaki był w Moskwie, był Jack Straw w roku 2004. Miliband spotka się w poniedziałek z Siergiejem Ławrowym. Na porządku dziennym staną takie kwestie jak irański program nuklearny, Afganistan i Bliski Wschód. Agencje podkreślają, że atmosferę ociepli być może odkrycie przez ministra Milibanda żydowskich przodków, którzy w latach 20. wyemigrowali z Polski do Rosji w nadziei, jak nie trudno zgadnąć, na komunistyczny raj. Rosyjski dziennik Komersant sugeruje dzisiaj, powołując się na źródła kremlowskie, że Rosjanie i Amerykanie chcą dojść do porozumienia w sprawie nowego układu START przed ceremonią wręczenia pokojowej nagrody Nobla prezydentowi Obamie. Moskwa gotowa jest wypełnić to pragnienie amerykańskiego prezydenta. Ceremonia odbędzie się 10 grudnia. Traktat w starej wersji wygasa 5 grudnia. W Moskwie przebywał w tym tygodniu specjalny doradca Obamy do spraw bezpieczeństwa narodowego, James Jones. Mówi Paryż RFI. Margot Honecker, wdowa po byłym przywódcy, był byłej NRD, przebywająca na emigracji w Chile od 17 lat, puściła w obieg taśmę wideo, na której wypowiada się z okazji 60. rocznicy powstania NRD. Świętowała ją w towarzystwie byłych lewicowych emigrantów chilijskich, którzy po zamachu stanu Pinocheta schronili się w Berlinie Wschodnim. Pani Honeckerowa zapewnia, że 50% byłych obywateli NRD tęskni za utraconą ojczyzną i uważa, że kapitalizm przyniósł im znacznie gorszą egzystencję. Margot Honecker, licząca dzisiaj lat 82, była za czasów męża ministrem oświaty, a drżał przed nią cały kraj, pisze Reuters. Państwo Honeckerowie uciekli przed wymiarem sprawiedliwości do Moskwy w rok po zjednoczeniu, po czym po upadku Związku Sowieckiego schronili się w Chile. A teraz mamy dla Państwa przegląd prasy.
Przegląd prasy francuskiej. Katarzyna Zawicka.
Spośród wielu artykułów w dzisiejszej porannej prasie paryskiej wybrałam dla Państwa jeden, którego temat jest mi, a przypuszczam, że i większości naszych słuchaczy, szczególnie bliski. Czy upadek muru ocalił Europę? Pyta dziennik Libération, a odpowiedzi na to pytanie z gatunku zasadniczych udziela dwóch znakomitych specjalistów. Profesor filozofii na Uniwersytetach Paryskim i Monachijskim Rémy Brague oraz socjolog i wykładowca w Kolegium Europejskim w Warszawie i na paryskim Sciences Po Georges Ming. Jeśli chodzi o demokratyczne zjednoczenie Europy, bez wątpienia tak, odpowiada Ming. Przed 1989 rokiem na starym kontynencie panowała pełna asymetria. Za żelazną kurtyną nie wolno było mówić tego, co się myśli, nie wolno było podróżować tam, gdzie się chciało. Zakazane były zgromadzenia, gospodarka ledwo dyszała. Kolejki po papier toaletowy stały się symbolem upadku Europy Wschodniej. Mówiąc o podziale Europy, twierdzi Rémy Brague, należy raczej używać określeń kraje demokratyczne i kraje komunistyczne, a nie wschód i zachód, ponieważ są to określenia bardzo nieścisłe, począwszy od historycznego ujęcia tego podziału, Orient i Zachód, na współczesnym kończąc. Czeska Praga na przykład znajdowała się w Europie Wschodniej, a Wiedeń w Zachodniej, podczas kiedy geograficznie jest właśnie odwrotnie. Trzeba również pamiętać, dodaje Georges Ming, że kraje tak zwanej Europy Wschodniej, nowi członkowie Unii Europejskiej, bardzo nie lubią określenia rozszerzenie Europy. Dla Bronisława Geremka i Wacława Havla jest ono wręcz skandaliczne. Zachód miał wobec tej wschodniej Europy polityczny dług do spłacenia po konferencji w Jałcie, gdzie lekką ręką oddał ją pod protektorat Rosji. Upadek muru naprawił tylko krzywdę, jaką było porwanie Europy. Czy więc Zachód nie przypisuje sobie niesłusznie zasług w pokonaniu komunizmu? I owszem, odpowiadają obydwaj rozmówcy. Naciski z zewnątrz odegrały pewną rolę, ale to ruchy społeczne wewnątrz krajów bloku komunistycznego odegrały rolę decydującą. Europejczycy z państw demokratycznych niewiele pomogli. To, co oni nazywają rozszerzeniem, można nazwać również znacznie okrutniejszym słowem – wchłonięcie. Wielu obywateli Zachodu widzi w nowych członkach Europy przede wszystkim chłonne rynki i tanią siłę roboczą. Każdy kolejny zryw w państwach bloku sowieckiego pogłębiał wewnętrzny rozłam. Przedstawiciele władzy zaczęli sobie zdawać z tego sprawę, stąd reformy, jakie wprowadził Gorbaczow. Oznak tego rozłamu było wiele. Reagan głoszący, że komunizm opiera się na zniewoleniu, strachu, przemocy, ateizmie i kłamstwie, coraz liczniejsze ruchy społeczne wybuchające na tle upadku gospodarki i wreszcie papież Jan Paweł II, który nastał, aby powiedzieć: nie bójcie się. Karol Wojtyła doskonale znał komunizm i jego słabości. Georges Ming zwraca uwagę przy okazji na różnicę między Kościołem prawosławnym, związanym przede wszystkim z władzą, i Kościołem katolickim, któremu bliższy był naród niż władza. Najlepszym i jednocześnie najbardziej tragicznym tego przykładem jest ksiądz Popiełuszko, zamordowany przez komunistów. Odmawiał on pójścia na kompromis, powtarzając: pochodzę z tego ludu i z nim zostanę do końca. Ruchy antykomunistyczne były o wiele lepiej rozwinięte właśnie w krajach, gdzie dominowała religia katolicka. W dalszej części artykułu obydwaj rozmówcy zastanawiają się nad duszą Europy, ale ja chciałabym zatrzymać się przez chwilę na ostatniej części tekstu dotyczącej pamięci narodowej. Mścić się, wybaczać czy zapomnieć. Nie można naprawdę zapomnieć, dopóki się nie wybaczyło, twierdzi Rémy Brague. To nie jest łatwe, ale należy zdążać w tym kierunku. Z jednej strony istnieje zagrożenie totalną amnezją, z drugiej nadmierną pamięcią i postrzeganiem przeszłości jako nieprzerwanego ciągu zbrodni. Istnieje granica między pojednaniem, zapomnieniem i sprawiedliwością historyczną, przypomina Georges Ming. Ta granica jest niebezpieczna i przeszłość może odezwać się w teraźniejszości. Nie brak ludzi, którzy przywołują pewne konflikty z przeszłości, żeby pogłębiać podziały i naznaczać. Europa próbuje stworzyć podręczniki historii, w których przedstawione zostaną różne punkty widzenia. Nie mają one charakteru łagodzącego. Zawierają po prostu relacje z różnych stron, co powinno pomóc w łatwiejszym zrozumieniu pewnych konfliktów. W Europie można znaleźć dwa różne modele traktowania historii. Hiszpański, oparty na zapomnieniu i łagodnym przejściu do następnego etapu, i polski, oparty na rozliczeniach. Ale zdaniem Georgesa Minka model polski oparty jest na hiszpańskim odróżnia się w nim tylko amnezją i amnestią. Amnestia tak. Amnezja nie. Polscy politycy domagali się rozliczeń z przeszłością. To proces skomplikowany i niełatwo w nim o przebaczenie. Dzisiaj w Hiszpanii odsunięta w zapomnienie przeszłość zaczęła się mścić i synowie republikanów domagają się otwarcia zbiorowych grobów. Pamięć zawsze znajdzie sobie jakieś miejsce, w którym przetrwa. Zdaniem Remy Braga dobrym przykładem dla narodów, które dzieli wzajemna wrogość od pokoleń, może być para Francja-Niemcy, która jest motorem europejskiej wspólnoty.
Piotr Błoński.
W dzisiejszym Le Monde znajdujemy na 1 i 9 stronie obszerne i rzetelne objaśnienie przyczyn i okoliczności oskarżenia, jakie zostało wysunięte pod adresem byłego prezydenta Francji, Jacques'a Chiraca, przez sędzinę Xavier Siméoni, a dotyczące domniemanych nadużyć popełnionych w czasie, kiedy był on merem Paryża. Decyzja sędziny była o tyle zaskakująca, że prokuratura zrezygnowała ze ścigania Chiraca, uznając podejrzenia za nieuzasadnione. Sprawa ma więc dwa aspekty. Jeden to domniemane nadużycia, drugi zaś to manifestacja niezależności sędziowskiej, konkretnie niezależności juge d'instruction, sędziego prowadzącego dochodzenie, akurat w czasie, kiedy przygotowuje się zasadniczą reformę statutu tych sędziów, która doprowadzić ma do ograniczenia ich wszechwładzy. Dodatkowym aspektem jest precedensowy charakter sprawy. Po raz pierwszy w historii Piątej Republiki przed sądem ma stanąć były prezydent. Przez cały 12-letni okres sprawowania tego urzędu, czyli w latach 1995-2007, Chiraca chronił immunitet. Czyny objęte oskarżeniem dotyczą jeszcze dłuższego, bo 18-letniego okresu, kiedy był on merem Paryża, czyli lat 1977-1995. Chodzi o fikcyjne zatrudnienia na etatach ratusza 21 osób. Dochodzenie dotyczyło aż 481 etatów, z czego za fikcyjne uznano 35. Jednakże w 14 przypadkach chodzi o zatrudnienie przed rokiem 92 i ze względów proceduralnych podlegają one przedawnieniu. W pozostałych 21 przypadkach prokuratura wnioskowała, że nie zdołano wykazać świadomego obchodzenia przepisów administracyjnych. Natomiast sędzina Xavier Siméoni oparła swoje oskarżenie na twierdzeniu, że Jacques Chirac odegrał niewątpliwą osobistą rolę w zatrudnieniu niektórych osób, których funkcja w administracji miejskiej była najzupełniej mglista. W czasie przesłuchań Chirac zaprzeczał jakiejkolwiek malwersacji. Wszelako przyznał, że niektóre osoby zatrudnione przez ratusz nie pracowały w rzeczywistości dla potrzeb miasta, lecz współpracowały z nim dla ułatwienia wykonywania innych funkcji niż funkcja mera Paryża. Chirac oświadczył skądinąd, że jako mer Paryża zgłaszał potrzebę lub wyrażał zgodę na zatrudnienie konsultantów, gdyż, jak tłumaczył, zatrudnienie to było uzasadnione. Zaznaczył przy tym, że decyzję podejmowała jawnie, po debacie, Rada Miejska. Decyzja sędziny Xavier Siméoni wieńczy, jak czytamy dalej w Le Monde, 15 lat dochodzeń dotyczących afer polityczno-sądowych związanych z różnymi funkcjami pełnionymi przez byłego mera Paryża. Jego nazwisko pojawiało się w wielu z nich, ale obecna sprawa jest jedyną, w której postawiono go w stan oskarżenia.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
W ramach obchodów 20. rocznicy upadku komunizmu Dom Europejski w Paryżu i klub prasowy Grande Europe zaprosili francuską publiczność na debatę na temat transformacji, jaką przeszły kraje Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatniego dwudziestolecia. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego pani Catherine Lalumière, ambasador Słowenii we Francji Janez Sumrada, były prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pokoju Jean Lemierre oraz sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Józef Niemiec. Tematem mojej rozmowy z Józefem Niemcem były ekonomiczne i społeczne konsekwencje tego historycznego wydarzenia, którym było runięcie muru berlińskiego. Czy można było 20 lat temu wyobrazić sobie inną politykę ekonomiczną niż ta, która została zastosowana, czyli terapia szokowa ministra Balcerowicza? Mówię o Polsce. Czy była jakaś alternatywa?
W tamtym czasie tak naprawdę nie było alternatywy. Myślę, że nikt naprawdę nie wiedział, w jaki sposób przejść od systemu scentralizowanego, kolektywistycznego do ekonomii, która byłaby efektywna. I z tego względu wybór padł na plan Balcerowicza. Nie wiem, czy do końca wszyscy sobie zdawali sprawę, jak on będzie wyglądał, jakie będzie miał konsekwencje, ale trzeba przyznać, że wtedy, owszem, była chęć, aby gospodarka polska dawała szansę każdemu na rozwój, ale jako system globalny nikt inny nie miał całościowego programu.
Pan wybitny związkowiec, jak pan widzi konsekwencje tej polityki, która została wtedy zaaplikowana w Europie Wschodniej?
Z jednej strony, z punktu widzenia ekonomicznego, ona przyniosła rozwój gospodarczy znaczny, pozwoliła Polsce się bardzo rozwinąć. Każdy, kto w tej chwili widzi, jak Polska wygląda, jak ludzie mieszkają, widzi olbrzymie różnice. Natomiast widać też, że w paru dziedzinach ona przyniosła olbrzymie szkody, ponieważ chociażby taki cały sektor rolniczy, ten, który był upaństwowiony wcześniej, on został zostawiony sam sobie i w zasadzie jest rozsadnikiem, pozostałości po nim są rozsadnikiem biedy. To było nieszczęśliwe dla Polski, bo płacimy dotąd cenę i będziemy jeszcze płacić w sensie biedy, ubóstwa, zacofania tych, którzy w tych regionach dotkniętych właśnie tego typu zaniedbaniami mieszkają. Wiemy też, że kilka przedsiębiorstw, parę sektorów mogłoby się lepiej rozwinąć, gdyby państwo obok właśnie tych fundamentów ekonomicznych, które zostały wdrożone, miało jakiś pomysł na rozwój gospodarki, jakąś strategię. Znaczy, w jakiej dziedzinie moglibyśmy się rozwijać. Niestety takiej strategii nie było. My jako związkowcy domagaliśmy się tego, no ale niestety nigdy nie udało się jakoś tego zrealizować. Jedno, co pod naszym naciskiem władze próbowały zrobić, to upowszechnić dostęp do własności ludziom. Myśmy domagali się uwłaszczenia. Jakiś tam program został wdrożony, który jednak nie zafunkcjonował, tej powszechnej prywatyzacji. Także poszukiwanie alternatyw nie dało dobrych rozwiązań. Konsekwencje społeczne tego typu rozwoju, tego typu drogi rozwoju gospodarczego. Otóż ona doprowadziła do olbrzymiego zróżnicowania społeczeństwa i chociaż ogólnie poziom życia się bardzo podniósł, to rozwarstwienie jest olbrzymie. Ono jest tak duże jak w krajach, których te różnice w poziomie życia, w dochodach w Europie są największe, takich jak Wielka Brytania. I to dla przyszłości Polski jest niebezpieczne, bo to powoduje, że bardzo dużo rodzin pozostaje w ubóstwie i jeżeli nie znajdziemy na to środka rozwiązania, to bieda będzie się utrwalać, tym bardziej, że Polska ma najgorsze statystyki, jeżeli chodzi o ubóstwo dzieci. Co to oznacza? To znaczy, że ta bieda będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie i to jest jeden z palących problemów dla Polski. To znaczy znaleźć takie rozwiązania ekonomiczne i społeczne, żeby temu przeciwdziałać.
I pan ostrzega również Europę, że w pewnym momencie właśnie z tych powodów, o których pan mówi, idea europejska może zostać odrzucona przez społeczeństwo.
Tak, to jest jeden z elementów, bo on dotyczy głównie Polski, ale podobne problemy widzimy w innych krajach europejskich, szczególnie w naszej części Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast generalnie jest to problem, szerzej mówiąc, europejski, nie we wszystkich krajach tak zaznaczony, to znaczy utrzymywanie się biedy mimo ogólnie wysokiego poziomu rozwoju i braku wystarczających inwestycji w edukację, w przyszłość młodzieży. I skutki są takie, jak już możemy obserwować, to znaczy, że na rynku pracy najwięcej problemów obok ludzi, znajdują się przed okresem emerytalnym, a w wyniku upadku zakładu pracy już całych sektorów tracą zatrudnienie, to właśnie młodzi mają największe problemy, nie mogą znaleźć zatrudnienia. I to często z tego powodu, że ich przygotowanie, ich kwalifikacje nie są wystarczające.
A czy ta solidarność europejska, o którą pan apeluje, może być lekarstwem? Może mieć jakieś znaczenie?
Przede wszystkim to muszą być rozsądne poszukiwania rozwiązań w każdym z krajów, bo na przykład system kształcenia zależy od danego kraju. To, ile się inwestuje w kształcenie, zależy od, jest w kompetencjach poszczególnych krajów. To nie jest problem europejski. Ale walka z ubóstwem, przeciwdziałanie mu jest już wspólną polityką europejską. W tym sensie ta współpraca solidarna jest istotna. Natomiast solidarność rozumiana jako transfery, jako pomoc bogatszych krajów europejskich dla krajów biedniejszych, będzie miała skutek i wpływ, jeżeli te środki będą rozsądnie wykorzystywane również na to, żeby zwalczać ubóstwo, żeby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Dziękuję serdecznie.
W naszym studiu panowie Piotr Górszczyn i Agaton Koziński wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń, nie tylko politycznych, ostatnich dni, no ale rozpoczynamy od wielkiej i to w dodatku międzynarodowej, unijnej polityki, szczyt Unii Europejskiej. Oczywiście najwięcej emocji dziwnego budziła kwestia walki z ociepleniem klimatu, no ale ta sprawa, bardzo trudne i nerwowe negocjacje zakończyły się polskim sukcesem. Proponuję, abyśmy jednak porozmawiali na inny temat. Wydaje się, że jest nieco większa szansa, że prezydent Czech podpisze traktat lizboński, bowiem w czasie unijnego szczytu w Brukseli przywódcy 27 państw zgodzili się na wyłączenie Czech spod zapisów karty praw podstawowych. Czesi obawiali się tego, czego i Polacy się obawiali, ale załatwili to Polacy znacznie wcześniej, by nie było niemieckich roszczeń związanych z wypędzeniami. No, Czesi takim rzutem na taśmę w ostatniej chwili, czy teraz prezydent Czech podpisze ten traktat i czy już rzeczywiście możemy zastanawiać się nad tym, kto będzie tak zwanym prezydentem Unii Europejskiej, Piotr Górszczyn?
Zaprzyjaźniony z prezydentem Czech prezydent Polski Lech Kaczyński, pytany, czy prezydent Czech to podpisze, odpowiedział w zasadzie tak, że chyba nie wie, ale wskazywał na duże szanse na to. Czesi byli w trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o roszczenie, ewentualne roszczenie niemieckie od Polski, dlatego że polską sytuację regulowały akty wyższego rzędu, akty międzynarodowe, traktat poczdamski, a w Czechach były to wewnętrzne dokumenty, tak zwane dekrety Benesza. Stąd te czeskie obawy były większe tak samo z racji proporcji między Czechami.
Skoro były większe, to mogli to załatwiać wcześniej.
Dlaczego tak się stało, nie wiem, bo nie znam realiów czeskiej polityki, ale prawdę powiedziawszy, no, z ogromnym podziwem teraz patrzę na prezydenta Klausa. Nie dlatego, że mu kibicowałem, ale że prezydent małego państwa wygrał długą wojnę nerwów. On był przedstawiany w całej Europie i poddany też takim naciskom, jako enfant terrible, czarny charakter Europy, ale tak naprawdę okazało się, że on może to dostać i prawdopodobnie to szwedzka prezydencja przygotowuje projekt, nie wiem, czy on jeszcze jest znany, ja w każdym razie się nie zapoznałem poza jakimiś ogólnymi stwierdzeniami. Prawdopodobnie Klaus dostanie dużo z tego, co chciał.
Agaton Koziński, wygrał prezydent Czech?
Znaczy nie sądzę, żeby wygrał, bo Unia Europejska to jest taka instytucja, która bardzo dobrze pamięta to, co się wydarzyło i Czesi zapłacą za to, że Václav Klaus teraz bawił się w bohatera i niczym Don Quixote ruszył z szablą na wiatraki. Owszem, w Unii Europejskiej trzeba mówić zdecydowanie, trzeba negocjować kategorie, czyli trzeba mieć własne zdanie, o to zdanie umieć walczyć, ale też trzeba znać proporcje. Są sprawy, o które warto walczyć, są sprawy, o które walczyć nie warto. Václav Klaus ugrał tak naprawdę niewiele. Jedyna rzecz, która tak naprawdę ugrał, to jest gigantyczne publicity, jako zdobył. Rzeczywiście zna go cała Europa, jego nazwisko odmieniano przez przypadki wszelkie możliwe we wszystkich możliwych 20 kilku językach Unii Europejskiej, ale to tak naprawdę poza tym publicity i tak swojej twarzy do reklamówek żadnych nie sprzeda, bo politykowi nie przystoi.
A podpisze traktat?
Wierzę, że tak. Zresztą tak naprawdę będzie musiał, ponieważ Trybunał Konstytucyjny Czeski o tydzień odwlekł decyzję, czy traktat lizboński jest zgodny z konstytucją, czy nie jest, ale 3 listopada ma zapaść decyzja. Nawet jeżeli ona będzie odleczona, nie można tej decyzji odlekać w nieskończoność, a decyzja nie ma żadnych przesłanek mówiących tak, że będzie na nie.
To jeszcze w takim razie krótkie pytanie do panów. Kto zostanie prezydentem, tak zwanym prezydentem Unii Europejskiej, Agaton Kozinski?
Na dzisiaj premier Holandii Balkenende.
Politycy, którzy komentowali to, wypowiadają się ostatnio coraz bardziej niejasno.
Holender jest idealny, bo Tonego Blaira wszyscy będą się bali, bo po pierwsze Wielka Brytania jest trochę z boku Unii Europejskiej, po drugie Tony Blair jest zbyt silny. Balkenende jest to ten słynny Harry Potter unijnej polityki. Idealny człowiek, niezbyt dużego, niezbyt małego kraju. Dokładnie ktoś takiego Unia szuka.
W naszym studiu, przypomnę, Piotr Gursztyn i Agaton Koziński. Kolejny temat na dziś. Delegalizacja znacznej części branży hazardowej, zakaz hazardu w internecie i wśród nieletnich. No i wreszcie podniesienie stawek podatku od gier. To są podstawowe założenia projektu ustawy hazardowej, który proponuje obecnie premier Donald Tusk. No, zupełnie inny obraz hazardu dopuszczalnego w naszym kraju niż ten, który był pokazywany w ramach tak zwanej afery hazardowej, bo ta afera jest jeszcze w tle tego. Sądzą panowie, że to jest przemyślane, dobre działanie, dobra ustawa, która może powstać z tego projektu, czy tylko próba zatarcia takiego niemiłego wrażenia związanego z ową aferą, Agaton Koziński?
Znaczy Donald Tusk ewidentnie odcina się od wszystkiego, co jest związane z aferą hazardową. Najpierw ściął głowy absolutnie wszystkich ministrów, którzy w jakikolwiek sposób mogli być z tym powiązani, czy swoich bliskich współpracowników. Ściął dużo więcej głów, niż ktokolwiek się spodziewał. Teraz dokonał mniej więcej tego samego zabiegu w sprawie ustawy hazardowej, dążąc do prawie maksymalnej delegalizacji. To ta delegalizacja hazardu jest tak daleko posunięta, że aż narzuca się pytanie, czy nie aż nazbyt głęboko czy zwyczajnie nie zrodzi to patologii w postaci podziemia hazardowego. Podziemie hazardowe zawsze było. W czasie komunizmu, gdy hazard nie był legalny, wszyscy wiedzieli, gdzie zagrać w ruletkę. Istnieje obawa, czy nie wrócimy do tych czasów. I co więcej, szokująco brzmią informacje, że będziemy kontrolować hazard w internecie. No, trochę zaczyna to powoli przypominać Chiny, bo Chiny słyną z tego, że filtrują informacje biegnące światło.
No, ale na obronę premiera trzeba dodać, że z patologią mamy do czynienia i teraz, bo obecność tych tak zwanych jednorękich bandytów, czyli tych automatów do gry w sklepikach spożywczych, to nie jest normalne.
Bezwzględnie Donald Tusk trafił w zapotrzebowanie społeczne. Gdyby zrobić badania, jeszcze nie widziałem takich badań, ale jestem przekonany, że tak pod 80-90% społeczeństwa opowie się za tym projektem Donalda Tuska, jakkolwiek on jest bardzo jeszcze w magmie, a nie jest to konkret. Tak samo opozycja, żadna opozycja w Polsce przeciwko temu nie protestuje. Pod tym względem, jeśli pytanie brzmi, czy jest to przemyślane, pod względem PR-owskim, jakieś wyczucia emocji społecznych, jest to bezwzględnie przemyślane. Pod względem legislacyjnym na razie to nie jest przemyślane, bo nawet posłowie z własnej partii popierającej Donalda Tuska, czyli z Platformy, nie mówiąc już o jego koalicjanci, czyli PSL-u, krytykowali to, że wielu z tych zapisów nie da się po prostu wprowadzić w życie, ale była też krytyka procesu legislacyjnego. Jak szybko da się to zrobić?
To jest właśnie też, jeszcze pojawia się wątek, że tak naprawdę ten proces delegalizacji tego hazardu został rozłożony na lat 5. To Donald Tusk sam zapowiedział, że nie będą istniejące już budki z jednorękimi bandytami, które otrzymały zezwolenia. Te zezwolenia nie będą zabierane, tylko będziemy czekali, a one stopniowo wygasną. A to proces wygaszania ma trwać lat 5. Także przez te 5 lat wydarzyć się może jeszcze wszystko i wcale nie powiedziane, że te ostre słowa będą oznaczały rzeczywisty koniec hazardu.
Agaton Koziński, Piotr Gursztyn, mija tydzień. No i ostatni temat na dziś to nowy trener polskiej reprezentacji piłkarskiej, Franciszek Smuda. Nasza kadra przed Euro 2012 gra fatalnie. Bojkot ze strony kibiców, ostatni mecz na śniegu, piłki nie było widać, przegrany przez strzelenie samobójczego gola, to było pożegnanie z eliminacjami do ważnej piłkarskiej imprezy. Cała nadzieja we Franciszku Smudzie, no ale i piłka polska, panów zdaniem, umrze na naszych oczach do końca, czy taki trener reprezentacji może sprawić, że nie tylko kadra, ale i w ogóle pozostałe kluby zaczną grać przyzwoicie i uczciwie? Piotr Gursztyn.
Umrzeć nigdy nie umrze, ale ja mam wrażenie, że piłka nożna może stać się, tak jak w niektórych krajach pozaeuropejskich, jakąś taką niszową dziedziną sportu, która już nie budzi emocji. Chyba tak nigdy nie będzie, ale wielkie nadzieje budził Leo Benhaker jako człowiek z zewnątrz, że on to uratuje. Ja, nauczony gorzkim doświadczeniem, uważam, że cudów nie będzie, może będą dwa,
ale
trzy,
zagraliśmy dzięki niemu pierwszy raz w mistrzostwach Europy.
Sukcesy. Znaczy, problem jest dużo głębszy. Problem jest właśnie z jakością piłki jako takiej, słabą kondycją fizyczną całego społeczeństwa. społeczeństwa, możliwością rekrutowania młodzieży piłkarskiej. To jest akurat mniejszy problem. No, to jest problem establishmentu tego związkowo-piłkarskiego, który jest taką organizacją z innej epoki, nie rozumiejącej wyzwań czasu, nie rozumiejącej komunikacji ze społeczeństwem. Ja jestem zdecydowanym pesymistą. I to nie jest zarzut do pana Smudy. To jest po prostu smutna diagnoza rzeczywistości.
Ale pan Franciszek Smuda ma za sobą kibiców, myślę, że część przynajmniej mediów, no i od razu mówi ostre słowa.
No ten wątek był też poruszany i to przeciwko Smudzie.
Mówi, że jeżeli ktokolwiek wypije alkohol, to więcej koszulki z orłem na piersi nie założy.
A że akurat Franciszek Smuda sam przyznaje, że lubi piwo, także tutaj nie sądzę bym. Mi najbardziej po tym wszystkim Franciszku Smudzie i jego wyborze podoba się jedno. To jest wzorowo poprowadzona kariera. Ten człowiek rzeczywiście bardzo ciężko zapracował na wszystkie zaszczyty, jakie zdobył i w nagrodę za to wszystko, co wcześniej osiągnął, za swoją ciężką pracę, siedzenie po kilkanaście godzin dziennie w kolejnych klubach, w których pracował, dostał najwyższe stanowisko, jakie w swoim zawodzie mógł zdobyć. To jest mniej więcej to samo, który polityk siedzący codziennie po kilkanaście godzin w swoim biurze poselskim, myślący o nowych ustawach, przyjmujących petentów, rozmawiający, budujący koalicję, w nagrodę za ciężką pracę zostaje premierem. Nie poprzez układy, nie pcha go jakaś tajemnicza siła, nie jest w teczce, którą ktoś go przynosi, tylko rzeczywiście mu się należy. Franciszkowi Smudzie zdecydowanie ten zaszczyt się należy.
Sobie?
Do tej pory sobie radził, poza jednym przypadkiem, gdy z Odrą Wodzisław walczył w barażach o utrzymanie w lidze, a mimo wszystko w tej lidze też się utrzymał. Te baraże wygrał, nikt się nie spodziewał, że on będzie musiał walczyć w barażach. On w wszystkich klubach, w których pracował, odnosił większy lub mniejszy sukces. W klubach polskich, podkreślam. W tym czasie mistrzostw Polski bodajże zdobył 5 albo 6, jeśli dobrze pamiętam. Ja wierzę, że tak. Tym bardziej, że zwróciłem uwagę, że właśnie nie wierzę to, co mówi przed chwilą Piotr Gursztyn, że piłka staje się dziedziną niszową, a młodzież się odwraca. Jest dokładnie odwrotnie. Takiej koniunktury, takiego ssania, jak to się popularnie mówi, na piłkę nożną, jak teraz nie ma nigdy. Proszę włączyć telewizję, proszę zobaczyć, jak bohaterowie piłkarscy, teraz na topie jest FC Barcelona, Manchester United, Messi, Cristiano Ronaldo, to są bohaterowie masowej wyobraźni, jak 10-15 lat temu był Bruce Willis czy Michael Jackson. To się przekłada na to, że chłopcy chętnie biegają po podwórkach, z tego będą się rekrutowali piłkarze i sukcesy polskiej
piłki. A jeszcze te stadiony, które powstają i powstaną przed Euro 2012.
Orliki.
No i Orliki, tak.
Zamieszane w aferę hazardową zresztą.
Ale mam nadzieję, że trzymamy wszyscy kciuki za nowego trenera kadry, no żeby się udało, bo może nie będziemy przeżywać takich negatywnych emocji oglądając.
Jak Smudzie się nie uda, to tylko Fabio Capello.
Piotr Gursztyn, Agaton Koziński i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu nie tylko politycznych wydarzeń ostatnich dni.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
I ty możesz być dawcą organu przed i po śmierci. To hasło powinni zapamiętać sobie ci wszyscy, którzy chcieliby uratować życie bliźniego. Stać się dawcą organu tak, aby ktoś inny mógł żyć, to przecież bardzo szlachetny czyn. Dawcą można stać się jeszcze za życia. Na przykład bardzo poszukiwane są nerki i szpik kostny. We Francji też, podobnie jak i w Polsce, nadal brakuje dawców. Według tak zwanego prawa Kajawy, ministra zdrowia w roku 1976, we Francji oddanie jakiegokolwiek organu po śmierci jest bezpłatne, odbywa się anonimowo i trzeba na nie wyrazić zgodę przed śmiercią. Może to zrobić sam dawca albo po śmierci jego bliska rodzina, gdyż przepisy mówią, iż jeśli nie wyraziło się wyraźnego sprzeciwu co do przeszczepiania własnych organów, to tak jakby wyrażono zgodę. W społeczeństwie francuskim nadal widać opory co do zostania po śmierci dawcą. Oficjalnie zapisanych w ubiegłym roku na liście osób sprzeciwiających się oddawaniu swych organów było ponad 72 tysiące nazwisk. W roku 2008 dokonano zaledwie 1563 przeszczepy, czyli nieco więcej niż w roku 2007. Byłoby ich o 30% więcej, gdyby rodziny zmarłych nie sprzeciwiały się temu, aby ratować życie innych osób przy pomocy organów zmarłego. Taki brak zgody wynikał też zapewne z tego, że rodzina ta po prostu nie wiedziała, jaka jest wola zmarłego. Z uwagi na starzejące się ciągle społeczeństwo, maleje liczba osób nawet teoretycznie mogących być dawcą. Jednocześnie rośnie liczba osób oczekujących na przeszczep. Przeciętnie wykonywany jest jeden przeszczep na 4 osoby czekające. W roku 2008 we Francji 13 687 osób potrzebowało organu innego człowieka. Jest to o prawie 600 więcej niż w roku 2007. Ale wykonano zaledwie 4620 przeszczepów. 222 osoby zmarły, gdyż nie było dla nich dawców. Średni wiek dawcy wynosi dzisiaj 52 lata. To 2 lata więcej niż w roku 2007. Wypadki drogowe zdarzają się rzadziej, ale dawcą można być w każdym wieku. W ubiegłym roku 1/3 dawców miała więcej niż 60 lat. Dzięki transplantacji lekarze mogą jednych chorych wyleczyć, a innym przedłużyć życie. Rekordziści żyją nawet 40 lat po przeszczepie. Coraz więcej jest kobiet, które po transplantacji serca lub nerki urodziły dzieci. Choćby z tych powodów warto przychylniej spojrzeć na pobieranie narządów. Często mamy obawy moralne i sprzeciwiamy się pobieraniu narządów od osób zmarłych. Zwykle o sprzeciwie decyduje brak wiedzy. Czasem błędnie wyobrażamy sobie życie po przeszczepie. Na przykład niektórzy uważają, że mężczyzna, który dostanie serce kobiety, przestanie być męski, że zmieni się mu charakter, a może nawet płeć. Zdarza się, że rodzina potencjalnego dawcy obawia się, iż biorca narządu będzie ich gnębił, by poznać przeszłość darczyńcy, albo że potencjalnego dawcę lekarze za wcześnie odłączą od aparatury podtrzymującej życie, by móc pobrać potrzebny narząd. I wreszcie część osób obawia się handlu organami. Te obawy są bezpodstawne. Na liście organów, które można przeszczepić, znajdują się jak dotąd serce, nerki, trzustka, wątroba, płuca, jelito, rogówka, oka, kości, włosy, skóra oraz szpik kostny. Do transplantacji nie można wykorzystać organu pojedynczego potrzebnego do życia samemu dawcy. Można natomiast pobrać od osób żywych organy tak zwane parzyste, na przykład nerka, lub takie, które mają zdolność do samoregeneracji, na przykład płaty skórne czy szpik. Sukces transplantacji zależy przede wszystkim od właściwego dobrania dawcy i biorcy. Im mniejsze są różnice genetyczne, czyli im bliżej idealnej konfiguracji są tak zwane antygeny zgodności tkankowej, czyli antygeny transplantacyjne, tym większa szansa na to, że organizm nie odrzuci obcego narządu. Każdy człowiek ma odmienne antygeny zdolności tkankowej, identyczne mają tylko bliźnięta jednojajowe. Ponieważ idealne dobranie zgodnych tkankowo dawcy i biorcy jest bardzo trudne, po wielu latach badań znaleziono sposób, by układ odpornościowy i immunologiczny organizmu biorcy przyjął obcą, nie do końca identyczną tkankę jak własną. Pomaga w tym m.in. cyklosporyna. Lek ten osłabia układ odpornościowy biorcy na tyle, by przeszczep utrzymał, ale jednocześnie pozostawiał go na tyle sprawnym, by pacjent nie umarł, na przykład w wyniku przeziębienia. Dzięki cyklosporynie z przeszczepów mogą teraz korzystać dziesiątki tysięcy potrzebujących rocznie. Do tej pory przeprowadzono na świecie około 500 000 transplantacji. Na dzień dzisiejszy we Francji z organami innych ludzi żyje około 40 tysięcy osób. W roku 2008 aż 96% przeszczepów dotyczyło nerek.
Kilka minut o kinie francuskim. Anna Rzeczycka.
Mało kto wie, że jednym z pionierów kina był Polak, Bolesław Matuszewski, który w niecałe 3 lata po pierwszym publicznym pokazie filmów braci Lumière, od którego datuje się historia kina, docenił film jako świadectwo epoki. Dostrzegł też potrzebę gromadzenia utrwalonych kamerą świadectw. Jako pierwszy postulował powołanie do życia archiwum filmowego. Wymarzona przez niego składnica, która miała powstać w Paryżu, stała się zalążkiem Filmoteki Narodowej, instytucji, która zajmuje się dzisiaj ochroną polskiego filmowego dziedzictwa narodowego. Bolesław Matuszewski był także autorem pierwszych w świecie traktatów o filmie wydanych na początku we Francji pod tytułem Nowe źródło historii. O Bolesławie Matuszewskim rozmawiam z Magdaleną Mazaraki. Kim był Bolesław Matuszewski? To jest postać bardzo mało znana, zarówno w Polsce, jak i we Francji, a warta poznania.
Jak najbardziej, cały czas zbyt mało znana. Bolesław Matuszewski przyjeżdża w 1880 do Francji, gdzie zakłada zakład fotograficzny. Tak więc jest obeznany z tym wszystkim, co się dzieje w fotografii w tym okresie w Paryżu i zapoznaje się zapewne bardzo szybko z pierwszymi projekcjami filmów, jakie mają miejsce na bulwarach w Paryżu, a mianowicie ta najsłynniejsza 28 grudnia 1895 roku.
Projekcja Braci Lumière, prawda?
Projekcja Braci Lumière, tak jak najbardziej. Pierwsza płatna i publiczna. Matuszewski w swoich dwóch tekstach, które opublikuje 3 lata później, w 1898 roku, wspomni o tym, że już w 1896 roku jest obecny z kamerą na koronacji ostatniego cara Mikołaja II w Sankt Petersburgu, a następnie rok później będzie ponownie obecny w Sankt Petersburgu, tym razem podczas pobytu prezydenta francuskiego, które było wydarzeniem bardzo ważnym dyplomatycznie w tamtych czasach. I również nakręci z tego spotkania film, a rok później ten film zostanie pokazany w Paryżu w okolicznościach bardzo takich oficjalnych, w Pałacu Elizejskim przy obecności ministrów, bardzo ważnych postaci wówczas we Francji i zostanie zauważony przez prasę, przez ludzi, którzy się interesują filmem, zacznie się o nim mówić. Jako osobie, która kręci filmy dokumentalne, które pokazują ważne momenty historyczne. I zapewne może ten fakt sprawił, że on zabrał się również za pracę teoretyczną, to znaczy opublikowanie nowego źródła historii, pierwszego tekstu z marca z 1898, a kilka miesięcy później ruchomych fotografii. I on w tych tekstach chce nadać filmowi wartość, której film absolutnie nie ma jeszcze w tych czasach. Jest pokazywany tylko w miejscach takiej rozrywki bardzo płytkiej i nikt w ogóle nie bierze w ogóle pod uwagę, że te żywe fotografie staną się filmem, będą pewnym dokumentem. Takiej w ogóle percepcji filmu w tym okresie nie ma, a Matuszewski nie tylko pokazuje, jak bardzo właśnie jest to źródło historii, źródło wiedzy o nas samych, ale jak bardzo również te filmy po prostu trzeba zachowywać już od teraz, już od samych początków. A jest to zupełnie pionierska myśl, bo przypominam, że pierwsze filmoteki świata tworzą się dopiero w latach 30.
Jak pani odkryła Matuszewskiego?
Poprzez francuską publikację francuskiego historyka filmu Raymond Bord, który w latach 80. opublikował taką historię ogólną filmotek i w nim zawarł cały rozdział na temat Matuszewskiego. Później oczywiście się zorientowałam, że to, co pisał, to jest po prostu to, co już znalazł na ten temat profesor Zbigniew Gawrak, polski historyk filmu, członek Państwowej Akademii Nauk. Ponieważ byłam w tym momencie studentką filmoznawstwa i trochę tak poszukiwałam właśnie tematów z początku filmu, bo już ta tematyka mnie interesowała, kiedy się zorientowałam, jak mało w sumie jeszcze wiemy o Matuszewskim i przede wszystkim, jak bardzo on jest w ogóle mało znany i jak należy po prostu go bardziej wypromować czy przedstawić i podkreślić jego wartość po prostu. W związku z tym zajęłam się poszukiwaniem informacji na jego temat w archiwach w Warszawie, w Krakowie, w Paryżu, w Hadze i mam nadzieję, że następnym etapem będzie Sankt Petersburg.
Dzięki pani we Francji właśnie wydane zostały jego pisma.
Teksty te były wydane już w Polsce w latach 80. i w 1995 roku, z tym, że nie w swoich wersjach oryginalnych, natomiast ta publikacja autentycznie dotarła do oryginalnych tekstów, które tutaj są publikowane w reprincie. To była taka autentyczna, właściwie chyba największy mój cel właśnie, jeżeli chodzi o Matuszewskiego.
Następnym krokiem będzie w pani wypadku może biografia jego, Matuszewskiego?
Tak, w zakresie oczywiście pracy doktorskiej na Wydziale Filmoznawstwa na Sorbonie w Paryżu. I mam nadzieję później oczywiście publikacja tej pracy.
Peloton Ekonomiczny, Piotr Błoński.
Gospodarka amerykańska wyszła z recesji. Bezpieczniej byłoby powiedzieć wychodzi z recesji, ale liczby są bezwzględne. Jeśli ekonomiści nazywają recesją dwa kolejne kwartały kurczenia się produktu krajowego brutto, a w trzecim kwartale tego roku amerykański PKB wzrósł o 3,5% w skali rocznej, to recesji już nie ma i kropka. Przypominam, że w pierwszym kwartale amerykański PKB skurczył się o 6,4%, w drugim o 0,7%. Zatem krzywa strzela w górę jak wodotrysk. Trudno o lepszą wiadomość dla Obamy w rocznicę jego wyboru, bo jakże mógłby on powstrzymać się od twierdzenia, że to wynik gigantycznego planu ożywienia gospodarczego wdrożonego przez jego administrację. Oczywiście Obama nie powstrzymał się od tego. Według Białego Domu plan ten umożliwił powstanie lub uratowanie co najmniej miliona miejsc pracy, co udokumentować mają publikowane dziś ścisłe dane zebrane z całego kraju i opracowane równolegle przez instytucje państwowe i analityków niezależnych. Oczywiście nie wszyscy zgadzają się z metodami tych analiz, wybuchła na ten temat żywa debata, niemniej globalnego wyniku gospodarczego nikt nie kontestuje. Skoro jednak to ożywienie zawdzięczać można rządowej interwencji gospodarczej na niespotykaną skalę, ale ograniczonej w czasie, należy poważnie zadać pytanie o jego trwałość. Wątpliwości ekonomistów biorą się z tego, że znaczna część wzrostu gospodarczego, który można przypisać utrzymującej się dynamice konsumpcji, bierze się ze sztucznych zachęt takich jak dopłaty do zakupu nowych samochodów. Równoległą przyczyną są ułatwienia finansowe przy nabywaniu domów. Trzecią, fakt, że w pierwszej połowie roku przedsiębiorstwa na wyścigi wyzbywały się zapasów, aż w końcu osiągnęły tak minimalny ich poziom, że musiały zacząć je na powrót uzupełniać. Niepokój może budzić jeszcze inny aspekt tego ożywienia. Jak zauważa dzisiejszy Le Monde w artykule wstępnym, jeśli Amerykanie zawdzięczają je swej bieżącej konsumpcji i inwestycjom w nieruchomości, to znaczy, że nie wyciągnęli żadnej nauki z kryzysu. Wszak kryzys został wywołany przez ekscesy w tych właśnie dwóch dziedzinach. Inaczej mówiąc, Amerykanie znów żyją ponad stan, wydają za dużo i zadłużają się bez opamiętania. No cóż, dzięki temu gospodarka jednak wychodzi z recesji i przyczynia się do przezwyciężenia kryzysu na całym świecie, dodaje dziennik. To oskarżenie jest zresztą prawdopodobnie niezasłużone. Według sondaży Amerykanie sceptycznie oceniają obecne i przyszłe skutki rządowego planu ożywienia gospodarczego, a zbliżający się do 10% wskaźnik bezrobocia zmusza do ostrożności w poglądach i wypowiedziach. Sekretarz do spraw skarbu Timothy Geithner oświadczył, że te wyniki są zachęcające, ale że to dopiero początek, a dla milionów Amerykanów recesja jest wciąż dotkliwie obecna. Skoro jednak od 2 lat poimy się nieustannie złymi wiadomościami, z tych informacji lepiej czerpać satysfakcję, godząc się choćby tymczasowo i tylko w odniesieniu do gospodarki z formułką, że co dobre dla USA jest dobre dla reszty świata.
Gwiazdy ekranu, gwiazdy piosenki. Magazyn pod redakcją Agnieszki Kumor. Catherine Deneuve. Jesteś tak piękna, że samo patrzenie na ciebie sprawia ból, mówił swej przyszłej kochance Marion Steiner w roli tej Catherine Deneuve, Bernard Gérard Depardieu. W filmie François Truffaut, Ostatnie metro. Reżyser umieścił akcję filmu w podziemiach teatru. Lucas, mąż Marion, poszukiwany przez nazistów ze względu na swe żydowskie pochodzenie, rozgłasza plotkę o swym wyjeździe do Ameryki Południowej. Marion i Bernard grają każdego wieczoru na scenie teatru Montmartre sztukę Lucas, po czym w nocy Marion odwiedza męża w teatralnej piwnicy. Któregoś wieczoru, kiedy obcina mu włosy, dobiega ich z radia piosenka o zdradliwym kochanku z Saint-Jean. Marion odwraca twarz. W jej oczach czai się pustka. Marion nie kocha już swego męża. Prawdziwa natura Catherine Deneuve streszcza się w tym jednym ujęciu. Tajemnicza, niedosięgła. Piękność dnia skrywająca się przed zmrokiem, jak o muzie Yves Saint Laurent napisze pewien dziennikarz na łamach Le Figaro. Składając u jej stóp dytyramb na cześć, jednocześnie pisze on: gdy myśli się o Vivien Leigh, widzi się Scarlett O'Hara. Camille Claudel ma dziś twarz Isabella Jenny. A Deneuve? Jaka bohaterka ma dziś jej twarz? Chyba tylko Catherine Deneuve. Być może właśnie brakuje jej tego niezbędnego ciepła ludzkiego, tej szczodrości graniczącej z szaleństwem, która pozwala wielkim aktorkom tak dalece nasycić graną postać swoją osobowością, że trudno je rozdzielić. Catherine Deneuve urodziła się 22 października 1943 roku w Paryżu w rodzinie aktorów Maurice'a i René z domu Deneuve. Ponieważ nazwisko rodowe d'Orléac jest już zarezerwowane dla wznoszącej się szybko gwiazdy siostry Catherine, Françoise, młodsza z sióstr d'Orléac przyjmie w życiu i w zawodzie nazwisko panieńskie matki. Początkowo reżyserzy nie mogą odgadnąć, jaka jest między nimi różnica, więc dają im podobne role. Najpierw kłopoty ma Truffaut, potem podobne rozterki przeżywa Polański, w którego filmie zatytułowanym Wstręt zagra w 65. Deneuve. Myliłby się jednak ktoś, kto uznałby, że Catherine nie istnieje bez Françoise. W 64. wielki sukces przyniosą jej Parasolki z Cherbourga, gdzie głosu w partiach śpiewanych użyczy jej Daniel Lacarie. Bezkompromisowość granicząca z nietolerancją, zdolna rzucić wam zimne spojrzenie, aż w pięty idzie, łagodność przyszła u niej z czasem, gdy poznała troski życia. Tak pisał Truffaut o Françoise w roku 68, rok po jej tragicznej śmierci w katastrofie samochodowej 22 czerwca 67 roku. A tak pisał o Catherine w roku 69. Ma się wrażenie, że skrywa całą masę niedostępnych myśli, a wrażenie to płynie z jej surowego spojrzenia. Jej twarz jest delikatna, ale spojrzenie bywa twarde. Wydaje się, jakby mówił o tej samej osobie. Rady na podwójne życie panien d'Orléac i niejasne przeczucie, że już to gdzieś widzieliśmy. Znajdzie Jacques Demy, który obsadzi je w rolach bliźniaczek w swym filmie Panienki z Rochefort z marca 67 roku. Niestety piosenki będą w nim dubbingowane. Nous sommes de Saint-Germain, mais sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Par maman qui pour nous se
Priva travailla vaillamment. Elle voulait de nos pères des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes données de pères inconnus. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Jacques Demy nazywał Deneuve mademoiselle. Była dla niego wcieleniem panienki z dobrego domu, wspominała po latach Agnès Varda. Pracować z Katrin to jakby tańczyć tango z profesjonalną tancerką, deklarował Roman Polański. Buñuel pierwszy zobaczy w Deneuve tajemnicę, której nie trzeba starać się rozwikłać, a która stanowi wspaniały materiał filmowy. Dodaje dwuznaczności każdej sytuacji, najbanalniejszej. Jej zachowanie, jej sylwetka, jej rezerwa pozwalają widzom zobaczyć w niej wszystko to, o czym marzą. Ona nie boi się spojrzeń innych, lecz że spojrzenia te ją odgadną, wspominał Buñuel. Deneuve nakręci z nim Mroczną Tristanę, gdzie zagra sierotę zdeprawowaną przez własnego opiekuna w roli tej Fernando Rey, mszczącą się w okrutny sposób na swym zakochanym prześladowcy, oraz mieszczkę spragnioną umiejętnie dozowanego zepsucia we wspomnianej piękności dnia. Lisa, L'agression, Le sauvage, Si c'était à refaire, Âme perdue, L'argent des autres, À nous deux, Życie na zamku, Złodzieje. Mijają epoki, zmieniają się reżyserzy, legenda Deneuve trwa. Gwiazda, choć jak przyznaje, boi się starości, umie przystosować swój talent do nowego kina. Na planie filmu Claude'a Berry, Je vous aime, śpiewa wreszcie samodzielnie piosenkę napisaną specjalnie dla niej przez Serge'a Gainsbourga.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit. Comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues.
C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane.
Czysto filmowa aktorka, jak mówił o niej Truffaut, będzie szukać kontaktu z Oliveirą, Jacquesem Rivettem, a nawet młodym Leo Caraxem, licząc, że uda mu się zebrać potrzebny budżet. U Régisa Varnier w Indochinach jej bohaterka wyznaje, powinnam była uciekać, ale liczył się tylko on. On to młody oficer w roli tej Vincent Perez, wkrótce narzeczony jej filmowej adoptowanej córki i fatalna miłość jej życia. W filmach André Téchiné zagości na dłużej. W mojej ulubionej porze roku zagra u boku Daniela Auteuil, swego filmowego brata, niezrozumianą, odepchniętą przez córkę kobietę. W roli filmowej córki jej własna pociecha, Chiara Mastroianni, córka Marcello. Jest jeszcze syn, Christian, urodzony ze związku Deneuve z Rogerem Vadimem. I to wszystko, co wiemy o jej prywatności. To, czego szukają chciwie niedyskretne magazyny, Deneuve skrzętnie zachowuje dla siebie, pozostając odległą, niedosięgłą, tajemniczą. Jak nakazuje status jednej z ostatnich gwiazd współczesnego kina.
Żegnam Państwa zatem chłodno i tajemniczo. Do jutra.